Alfabet lubelski. Z. Anna Zbąska.
Jesteśmy na ulicy Misjonarskiej, która, gdyby nie bohaterka dzisiejszego odcinka, tak by się nie nazywała.
A dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? To ostatni w cyklu Alfabetów lubelskich, spacer z Jarosławem Cymermanem.
W tym miejscu stał dwór, który był w posiadaniu Anny ze Stanisławskich-Zbąskiej, która przez długi czas nazywana była pierwszą polską poetką. Rzeczywiście jest jedną z pierwszych polskich poetek znanych z imienia i nazwiska. W tym miejscu mieszkała. Postanowiła przekazać ów dwór księżom misjonarzom, którzy z czasem wybudowali tutaj kościół, klasztor. No i przy tym klasztorze powstała ulica Misjonarska.
Do Lublina trafiła za sprawą trzeciego swojego męża, a mówimy o twórczości i o małżeństwach, dlatego że małżeństwom w utworze swoim poświęciła dużo miejsca.
To prawda. Odkryty przez Aleksandra Bricknera pod koniec XIX wieku w Petersburgu rękopis właśnie Zbąskiej, dzieła, które nosi dosyć długi tytuł, typowy dla barokowej maniery. Brzmi on w całości: transakcja albo opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685.
To nie był czas, w którym kobiety pisały. To nie był czas, w którym kobiety tak pisały, bo były sprawy, o których należało raczej milczeć w towarzystwie.
O ile znamy wcześniejsze teksty kobiet, to są to najczęściej teksty pisane przez mniszki, przez zakonnice o tematyce religijnej. Tymczasem Anna ze Stanisławskich Warszycka Oleśnicka Zbąska, bo tak brzmi jej pełne nazwisko po wszystkich jej mężach, po prostu w sposób bardzo szczery, bardzo taki otwarty opisała swoje perypetie małżeńskie. Swoje trzy związki, każdy z nich był inny. W przypadku Zbąskiej uderza właśnie owa szczerość. To znaczy ona ujawnia sprawy, o których najczęściej publicznie się nie mówiło. Ujawnia także kobiecą perspektywę, która akurat jeśli chodzi o ten wymiar, także bardzo rzadko była w jakikolwiek sposób uwieczniana. Ten tytuł, bardzo rozbudowany, jest trochę mylący, bo tam się pojawiają słowa, które my znamy skądinąd. Transakcja kojarzy się z transakcją wojny chocimskiej Wacława Potockiego. Treny kojarzą nam się z trenami oczywiście Jana Kochanowskiego. Tymczasem tak naprawdę to, co napisała Zbąska, to jest rodzaj takiego poetyckiego autoportretu, pamiętnika. Oczywiście zgodnie z ówczesną modą, to jest w jakiś sposób tak, że próbuje odnosić to, co opisuje, do spraw nieco szerszych. Ma ten tekst być także ilustracją zmienności losu, tego jak życie ludzkie jest kruche, jak bardzo często nieszczęście zmienia się w szczęście i na odwrót. W gruncie rzeczy jednak Zbąskiej udało się opisać bardzo duży kawałek rzeczywistości. I to właśnie tej rzeczywistości, która na kartach historii bardzo rzadko jest przedstawiana. Życia intymnego, osobistego, obyczajowego. Te teksty, które ona napisała, nie są szczytem osiągnięć polskiej poezji tamtego czasu. Za to są niezwykle, niezwykle przejmujące jako świadectwo życia kobiety. Cała historia zaczyna się od tego, kiedy to jej ojciec, wojewoda kijowski, aranżuje jej pierwsze małżeństwo z synem kasztelana krakowskiego, Warszyckim, który to syn, no patrząc z dzisiejszej perspektywy, no jest człowiekiem upośledzonym. Rodzinie Warszyckich bardzo zależało na tym, żeby ożenić go. Została za niego wydana za mąż. No, tak naprawdę nie powinien być w żadnym związku. Jest okrutny i samolubny, do tego rzeczywiście umysłowo niepełnosprawny. To małżeństwo było aranżowane, ale kiedy ojciec zobaczył, sam przekonał się, kim jest jego zięć, próbował całą rzecz odkręcić. Niestety dla Anny zmarł w tym samym mniej więcej czasie. Stąd cały proces unieważniania małżeństwa z Warszyckim bardzo się przeciągnął w czasie. Znowu na szczęście jej macocha stanęła po stronie Anny. Co więcej, wsparł ich także sam hetman Sobieski, przyszły król Jan III. No i jakoś udało jej się wywikłać z tego związku, który mógł jej złamać życie.
A tymczasem stał się dla niej po prostu potężną bazą doświadczeń i być może nawet także bezpośrednim powodem, dla którego sięgnęła po pióro.
To było doświadczenie, które można nazwać traumatycznym. To było doświadczenie bardzo trudne. Stała się także bohaterką plotek. Dość powiedzieć, że wiersz bardzo taki złośliwy napisał sam Jan Andrzej Morsztyn na temat właśnie tego procesu unieważniania małżeństwa Anny Stanisławskiej z Warszyckim. Zaraz po tym pierwszym odruchu, jak pisała sama Anna, ona nie miała ochoty wiązać się po raz kolejny, ale na jej drodze stanął tym razem zupełnie inny człowiek. Jan Zbigniew Oleśnicki, młody, przystojny, czarujący, bywały w świecie, jeden z bliskich współpracowników hetmana Sobieskiego, który wyraźnie zawrócił jej w głowie, ale też nie od razu udało mu się zdobyć rękę Anny. Kiedy się zdecydowała i wyszła za mąż po raz kolejny, no, czasy były niespokojne. Mąż musiał wziąć udział najpierw w bitwie pod Chocimiem, później w kolejnej wyprawie przeciwko Turkom już u boku świeżo wybranego króla Jana III. Skąd nie wrócił? Rozchorował się, w drodze powrotnej do kraju zmarł. Anna została wdową, bardzo młodą wdową. Dodatkowo stała się dziedziczką jednego z najbogatszych rodów magnackich ówczesnej Polski. Trzeba przypomnieć, że Oleśniccy to był przecież ród, który odgrywał szalenie ważną rolę w Polsce od XV wieku. To z tego rodu pochodził słynny kardynał Oleśnicki z XV wieku. Tak się złożyło, że właśnie na Janie ów ród wygasł, a Anna stała się dziedziczką tej fortuny, która od razu stała się także przedmiotem licznych sporów. Musiała bronić tego majątku, musiała często stosować instytucje zajazdu, czyli takiego zbrojnego zajęcia niektórych dworów, majątności. Okazało się, że sobie z tym bardzo dobrze radzi. Tym bardziej, że warto pamiętać, że w ówczesnej Polsce kobieta jako wdowa mogła najwięcej. Panna była pod władzą rodziny najbliższej, ojca, braci. Jako żona, siłą rzeczy także męża. Tymczasem wdowa tak naprawdę mogła bardzo dużo i gdybyśmy przyjrzeli się galerii ówczesnych kobiet znaczących coś w Polsce, to bardzo często były wdowy. Ten stan wdowieński tak dla samej kobiety nie był wcale taki najgorszy. Ale widać wyraźnie, że Anna szukała w życiu czegoś więcej. Nie starczały jej posiadanie, budowanie majątku. Chciała także jakiejś relacji. No i wtedy na jej drodze stanął trzeci z jej mężów. Podkomorzy lubelski, Zbąski, z którym się związała i z którym także była szczęśliwa, chociaż był to zupełnie inny rodzaj mężczyzny. To znaczy, on nie był tak czarujący, tak bywały w świecie jako Leśnicki, za to był bardzo, bardzo zakochany. I co jest też ciekawe, na co zwraca uwagę w swoim tekście, dosyć często przyznawał jej rację. Znaczy, jeśli się w jakiejś materii poróżnili, Zbąski uważał, że powinni zrobić, na przykład jeśli chodzi o jakieś sprawy majątkowe, tak, a Anna uważała, że inaczej, to ona podkreślała, że dosyć często po jakimś czasie dochodziło pomiędzy nimi do zgody i to on ustępował żonie, on jej przyznawał rację. No ale znowu, nie były spokojne czasy. Jan Zbąski wyruszył pod Wiedeń, walczył bardzo dzielnie, był jednym z tych, którzy prowadzili atak polskiego wojska na Turków. Odniósł niestety w czasie walk ranę. Wracając, wezwał żonę po to, żeby móc się z nią pożegnać i niestety zmarł. W ten sposób trzeci związek małżeński Anny się zakończył i to chyba był taki najbardziej bezpośredni impuls do tego, żeby napisać ową transakcję. Ona powstała 2 lata mniej więcej po śmierci Zbąskiego i od tego czasu już Anna nie zdecydowała się na żaden kolejny ślub, chociaż była dosyć młodą kobietą. Miała wtedy zaledwie 32-33 lata. Także tak naprawdę jeszcze mogła myśleć o czwartym za mąż pójściu, ale na to się nie zdecydowała. Zajęła się pomnażaniem majątku, dobroczynnością. Obdarowywała bardzo hojnie liczne kościoły, klasztory. poza klasztorem misjonarzy, które w pewnym sensie jej zawdzięczamy, to także była donatorką kościoła karmelitanek bosych, tak zwanych poczętek, gdzie zresztą według testamentu chciała być pochowana. To miejsce było jej szczególnie bliskie, właśnie ów kościół pod wezwaniem poczęcia Najświętszej Marii Panny, do dzisiaj istniejący w Lublinie. Także była fundatorką jednej z kaplic w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Poza tym także wzniosła kościół w Kurowie. Była także prawdopodobnie pomysłodawczynią i fundatorką niezwykłej kaplicy w miejscowości Tarłów, kaplicy poświęconej jej drugiemu mężowi, Janowi Oleśnickiemu, gdzie zostały wykonane piękne stiuki przedstawiające taniec śmierci. Temat bliski Annie, naprawdę jedne z najciekawszych tego rodzaju prac, które się do dzisiaj zachowały. Kiedy patrzymy na ten dorobek życia Anny ze Stanisławskich-Zbąskiej, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży, pokazujący, jak pomimo bardzo trudnego w gruncie rzeczy życia, ta kobieta potrafiła osiągnąć, zbudować. Ciekawa biografia dlatego, że na niej zamykają się tak naprawdę historie trzech wielkich rodów, bo tak się złożyło, że wszyscy jej mężowie, łącznie z tym nieszczęsnym Warszyckim, to byli ostatni reprezentanci tych rodów. Czyli w pewnym sensie część tych majątków przez pokolenia budowanych mogła nimi zarządzać. Ale tak jak już powiedzieliśmy, nie to jest w jej przypadku najciekawsze. Nie te wszystkie materialne świadectwa. Ten niezwykły naprawdę tekst, który warto czytać z pewnym dystansem, to znaczy nie oczekiwać od niego jakiejś doskonałości poetyckiej, ale przyglądać się pewnej świeżości spojrzenia. Kiedy na przykład Zbąska opisuje swojego pierwszego męża, ona używa różnego rodzaju porównań. Porównuje go do najczęściej zwierząt, do gąsiora, do lamparta, do kuropatwy. No nie są to zbyt sympatyczne porównania, ale ona czyni to nie na zasadzie odwołania się do jakichś toposów utrwalonych w kulturze. To są jej własne porównania. To jest właśnie w tym bardzo ciekawe. Wiadomo, że to była epoka, która posługiwała się pewnym szyfrem, to znaczy pod pewnymi postaciami zwierząt na przykład kryły się określone cechy ludzkie, kryły się jakieś odwołania do Biblii, do mitologii, do innych tradycji kultury. Tymczasem u Zbąskiej to jest bardzo często na zasadzie jej własnych skojarzeń. I teraz jak w ten sposób będziemy czytać tę poezję, to zobaczymy tak naprawdę jej indywidualny świat, jakby nie zapośredniczony przez te bardzo ważne i istotne motywy, ale taki, który ona budowała jakby na własny rachunek. I to jest coś, co wynika owszem z tego, że ona nie miała okazji odbyć takiego regularnego kształcenia, ale właśnie dzięki temu mogła mówić własnym głosem. Mogła mówić jako kobieta, która próbowała opisywać świat, uważnie obserwując tę rzeczywistość wokół siebie. Jakby nie szukając jakichś punktów odniesienia wyłącznie w mitologii, w Biblii i w innych miejscach, tylko po prostu mówić na własny rachunek. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. I kiedy przed paroma laty Mateusz Nowak w ramach cyklu Wieczne Czytanie, organizowanego w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin, przygotował wieczór poświęcony właśnie Annie ze Stanisławskich-Zbąskiej, do czytania zaprosił Annę Seniuk. Pamiętam rozmowę z Anną Seniuk, która przyznała się, że kiedy w pierwszym momencie dostała te wiersze, była przerażona. No, bo wydało jej się to i jakieś takie dziwne, przestarzałe, niezrozumiałe i dosyć takie jakieś prymitywne wręcz chwilami. Ale kiedy zaczęła to czytać, to po mniej więcej prawie godzinie czytania cała publiczność i ona sama odkryła właśnie to, o czym myśmy mówili, ten niezwykły własny głos. Po spotkaniu przyznała się, że w którymś momencie zaczęła odnajdywać w tych czasami nieporadnych rymach Zbąskiej samą siebie. I wydaje mi się, że tak warto Zbąską czytać. Że można też spróbować w tych dawno temu powstałych wierszach znaleźć nasze współczesne doświadczenie.
Słuchając cię, przychodzi mi do głowy jedno słowo, które charakteryzuje kobietę z czasów, w których tego słowa właściwie wobec kobiet nie powinno się używać. Wolność. To była właściwie, mimo bardzo wielu ograniczeń, wolna kobieta. Robiła to, co zaplanowała. Sama chciała decydować o swoim losie. Otwarcie mówiła o swoich potrzebach seksualnych. To była kobieta, dla której przy wychodzeniu za mąż liczyły się nie tylko pieniądze, ale także po prostu jej własne szczęście. Czy ta decyzja, którą podjęła na koniec życia, że właściwie pozbyła się niemal całego majątku i umarła, no można powiedzieć, w biedzie, to była jej świadoma decyzja?
Trudno powiedzieć, bo na ten temat bardzo mało wiemy. Najwięcej wiemy o jej życiu z tego, co sama napisała. Natomiast to mogła być świadoma decyzja. Wobec tego, że w jej ręku została spora część fortuny trzech wielkich rodów, ona sama także nie miała tego komu przekazać, że być może najlepiej będzie, żeby ten majątek zaczął służyć innym. Wtedy właśnie darowizny na rzecz kościoła, klasztorów, one właśnie były tym podyktowane. Taka była jej intencja. Wydaje się, że także mogło temu przyświecać taka myśl, bo sama dobrze wiedziała, jak liczne spory budzą takie majątki. Jak często doprowadzają one do konfliktów, nie tylko do procesów sądowych, ale także po prostu do walk o takich fizycznych o ten majątek. Że to też był może jakiś taka myśl, że niech to w jakiejś przynajmniej części posłuży dobru wspólnemu. To wcale nie jest nieprawdopodobne. Oczywiście ona była przez dalszą rodzinę oskarżana o dewocję. Próbowano podważyć te jej decyzje, co też jest zrozumiałe, ale to była znowu jej decyzja. Nie wiemy nic o tym, że ktokolwiek nią manipulował, żeby miała jakiś wokół siebie takich doradców. Nie, to była jej decyzja. Ona, mam wrażenie, czytając te transakcje, że ona, wyzwoliwszy się z tego niechcianego pierwszego małżeństwa, naprawdę poczuła się absolutnie kobietą wolną. Potrafiła sobie taką pozycję zbudować.
Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak wyglądała, to ten najbardziej znany portret znajduje się w Warszawie, w Muzeum Narodowym, w Pałacu w Wilanowie i jest też najczęściej reprodukowany. Ale są też dwa portrety, które są niedaleko nas. Jeden w Lublinie, a drugi w Dysie.
No właśnie w tym ulubionym kościele przy ulicy Staszica, ulubionym kościele Anny Zbąskiej, a drugi odkrył ksiądz Ludwik Zalewski na plebanii w Dysie. Odnaleziony został w latach 30. XX wieku. Jest bardzo podobny do tego lubelskiego i niektórzy twierdzą, że może być to jej portret trumienny.